Chwałę i cześć dziękujemy Ci, że możemy się gromadzić wokół Twojego, Panie, Słowa. Dziękujemy Ci za Twoją mękę i śmierć na krzyżu, za Twoje zmartwychwstanie, za to, że dałeś nam nowe życie. Panie, oddajemy Ci chwałę i cześć, uwielbienie. Amen. Moi drodzy, teraz ten wykład kolejny o ekumenizmie. W Ewangelii świętego Jana w 17 rozdziale, 21 wersecie czytamy takie słowo. Jest to fragment modlitwy Pana Jezusa i on mówi tak: aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I to jest taki sztandarowy wręcz werset dla ludzi różnych wyznań, różnych kościołów, jako podstawa i uzasadnienie działań ekumenicznych. Myślę, że dobrze o tym wiemy, że na dzień dzisiejszy w chrześcijaństwie jest wiele denominacji, odłamów i mam tutaj taką prezentację. Chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli sobie slajd trzeci. Jest to historia podziałów Kościoła i tak to mniej więcej wyglądało. Zobaczmy, że pierwsze rozdzielenie się wczesnego chrześcijaństwa nastąpiło na początku IV wieku, kiedy kościoły asyryjskie odłączyły się od kościoła rzymskiego i także kościoły wschodu, Oriental Orthodox, to są kościoły wschodnie. I powiem wam, że kiedy czytałem o zasięgu tych kościołów, to on jest niesamowity. One sięgały aż do końca Chin. My na ten temat w ogóle nie wiemy nic, natomiast chrześcijaństwo naprawdę, które zostało jakby zasiane na terenach Indii przez Tomasza Apostoła i następców, to jest imponująca rzeczywistość, o której my mamy często takie patrzenie tylko na, że Europa, Kościół Rzymski, coś tam prawosławie, natomiast nie wiemy, jaki wielki był wysiłek, jak daleko sięgało chrześcijaństwo. Właściwie prawie całe Chiny były w pierwszym, drugim, trzecim wieku, w czwartym wieku był taki, najwięcej tego były pod zasięgiem tego kościoła. Ale zobaczmy na historię. Czas sobie biegnie i mamy XI wiek i nastąpiło rozłączenie Kościół Zachodni i Kościół Wschodni, bizantyjski. Później mamy kolejny moment, to jest XVI wiek i tutaj mamy już reformację luterańską i takie cztery główne nurty: luterański, anglikański, kalwinistyczny, anabaptyści i restorianie, czyli restauracjanizm, czyli kościoły, które miały za ambicje nawiązać do pierwszego chrześcijaństwa, a więc one się w ten sposób do tego odwołują i my jesteśmy gdzieś w kręgu właśnie tych kościołów, które odwołują się do kościoła pierwszych chrześcijan. A więc zobaczmy, to jest taki bardzo prosty schemat podziału w kościele. Dzisiaj dużo więcej jest tych różnych rytów, kościołów i tak dalej, a więc cała historia z ekumenizmem dotyczy tego, że to jest pewien ruch w obrębie chrześcijaństwa, który chciałby jakby dążyć do przywrócenia pierwotnej jedności pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi, aby to był tak jakby jeden powszechny kościół apostolski. I teraz pytanie, w jaki sposób chcemy to osiągnąć, w jaki sposób do tego trzeba dojść. Dzisiaj widzimy wiele działań ekumenicznych podejmowane przez różne kościoły. Jest to tendencja całkiem wyraźna, widoczna. Wiele kościołów łączy się, szuka się jakichś tam wspólnych rzeczy i można byłoby zapytać, no cel wydaje się dobry, a więc w czym jest problem? Co w tym złego, że chcemy jakby na nowo się razem zjednoczyć? Nasze czasy, a właściwie papież Franciszek jest takim papieżem, który bardzo mocno w tym kierunku też dąży. Poprzedni też papież Jan Paweł II również tak postępował, że jest bardzo mocna taka presja w kierunku właśnie ekumenizmu. Nie wiem, czy widzieliście takie wystąpienie papieża Franciszka z 2014 roku, w którym on kieruje poselstwo do pastorów kościołów charyzmatycznych z takim zapelem o zjednoczenie się. Ciekawe to jest to, co on tam mówił, ponieważ W tym jego wystąpieniu widać całą filozofię rzymską, na czym polega zjednoczenie się kościołów, o tym będę sobie chwilkę mówił. Też pewnie słyszeliście, że w 2014 roku w Szwecji słynny pastor Ulf Ekman nawrócił się. I powiem wam, że jak nieraz spotykam się z ludźmi, to ktoś mówi, a widzi ksiądz? No mówię tak. A Ulf Ekman wrócił do kościoła rzymskiego. Mówię, a widzisz, a ja wystąpiłem. Oczywiście nie mamy co tu się porównywać, bo Ulf Ekman jest, no, był wielką postacią, założycielem szkoły biblijnej, duży pastor wielkiego zboru protestanckiego. I to był cios dla wielu, jego decyzja, ale takie coś miało miejsce. A więc co mamy myśleć w ogóle o takim ruchu, jak mamy się w tym odnaleźć? Czy to jest wola Boża, czy nie jest wola Boża, czy kiedy będziemy na tak, to nie będziemy wbrew Bogu, a jak będziemy na nie, to nie będziemy wbrew Panu Bogu. Jak mamy się w tym odnaleźć? Najpierw chciałbym powiedzieć, jak ten ruch ekumeniczny, taki zjednoczeniowy, wygląda z perspektywy kościołów protestanckich, potem jak na to patrzy Kościół rzymski, a na końcu co o tym mówi Biblia. Takie trzy punkty, dobrze? Na sekundkę wrócimy teraz jeszcze do naszej prezentacji i tam jest slajd protestancka wizja ekumenizmu. Rzuć dalej. Następny ten. O właśnie. Tak mniej więcej, taka jest mniej więcej filozofia naszego patrzenia na kwestie podziałów i ekumenizmu. A więc to jest bardzo schemat uproszczony, maksymalnie uproszczony, a więc był czas, kiedy prawosławie sobie poszło swoją drogą, potem rok 1517, reforma Lutra i jakby drogi kościołów się rozeszły. Skoro się rozeszły, a więc możemy zrobić coś, żeby się znowuż zeszły. I otóż wielu protestantów w naszym kraju uczestniczy w tym ruchu z powodu różnych jakichś tam rzeczy, z powodu różnych inspiracji. Często bywa tak, że małe kościoły, małe związki wyznaniowe chcą być uznawane za takie prawdziwe kościoły, a więc nie chcą być nazywani sekciarzami. Tak na marginesie, i tak jesteśmy, i tak. Czy jesteśmy, czy nie jesteśmy w tym ruchu, to i tak nas tak nazywają. Inni protestanci chcą pokazać, że chrześcijanie mogą być razem w jedności, przecież ta modlitwa Pana Jezusa do tego jakoś nas zobowiązuje. Jeszcze inni budują tą sprawę poprzez to, że będą uzgadniać pewne dokumenty odnośnie zasad wiary na temat zbawienia, jakichś innych rzeczy między sobą, a także między Kościołem katolickim. Otóż na dzień dzisiejszy mamy taką dużą organizację ekumeniczną, jest to Światowa Rada Kościołów. Ona zaczęła funkcjonować w roku 1948 i tam zgromadziło się 351 delegatów ze 147 kościołów protestanckich, a także mniejszych starożytnych kościołów orientalnych z 44 krajów. Idea była taka, żeby szukać jakiejś wspólnej płaszczyzny, wspólnej reprezentacji. I od lat 60. właśnie Światowa Rada Kościołów stała się takim głównym organem ruchu ekumenicznego. I generalnie celem jest to, nie tyle jakby ich jednoczyć wszystkich razem w jednym kościele, ale dać wspólne świadectwo wiary kościołów niekatolickich. Kościół rzymski nie jest członkiem tej rady, ale ma tam swoich przedstawicieli. I ciekawa rzecz, Światowa Rada Kościołów traktuje ewangelizację jako rzecz niepotrzebną. Po co ewangelizować, skoro sami chrześcijanie są z różnych denominacji? I oni uważają bardziej, że tutaj trzeba bardziej działać politycznie, społecznie, ale niekoniecznie ewangelizować to, ewangelizacja. Kolejna rzecz. Mamy takie ciało jak Konferencja Kościołów Europejskich i w 2001 roku ta Konferencja Kościołów Europejskich podpisała taką jakby umowę, czy jakoś takie porozumienie z Kościołem katolickim, gdzie się zobowiązały te kościoły do działania w mocy Ducha Świętego na rzecz widzialnej jedności Kościoła Jezusa Chrystusa w jednej wierze, która znajduje swój wyraz we wzajemnym uznanym chrzcie i wspólnocie eucharystycznej. A więc celem tego będzie w przyszłości wspólnota eucharystyczna, ale o tym jeszcze za chwilkę. I na naszym terenie polskim mamy Polską Radę Ekumeniczną. I to jest taki organ, który właściwie powstał oficjalnie w 1946 roku ubiegłego stulecia. I ona skupia kilka kościołów. Nasz kościół tego członkiem nie jest, z tego co wiem, tej rady. Teraz jak na kwestię ekumenizmu patrzy Kościół katolicki? Teraz będzie istotna różnica. Jeżeli, o właśnie, mamy ten slajd. A więc zobaczcie, drogi nam się porozchodziły, bracia potrzebują jedności. Jak patrzy Kościół katolicki? Proszę kolejny slajd, dobrze? Kościół katolicki patrzy tak. Bracia nam się poodłączali. Widzicie to? Oni twierdzą, że są tym kościołem jedynym od Jezusa w linii prostej, a tutaj się tam wszystko gdzieś tam porozdzielało na boki. A więc w filozofii katolickiej to jest tak, że wszyscy muszą wrócić do Rzymu, żeby było dobrze. I na tym wideo, o którym wspomniałem wcześniej, papież Franciszek właśnie użył takiego obrazu na temat jedności, bo oglądałem to wideo, gdzie porównał Kościół rzymski do Józefa, który w Egipcie uratował od śmierci głodowej swoich braci. I było takie przesłanie: wróćcie bracia do Józefa, Józef ma pokarm i sprawi, że nie zginiecie z nędzy i głodu w tym swoim tam Kanaanie. Widzicie? I ta generalnie myśl jest niezmienna. Otóż kiedy wybuchła reformacja luterańska, Kościół Rzymski zwołał Sobór Trydencki, który miał właściwie za zadanie być taką kontrreformacją, żeby zatrzymać odpływ ludzi z Kościoła, zatrzymać nawrócenia na wiarę protestancką, tak mówiąc bardzo ogólnie. I w swoich dokumentach potępiał wielokrotnie protestantów. I chociażby taki fragment z tego soboru. Tak na marginesie, wiele tych, właściwie wszystkie te przepisy Soboru Trydenckiego z XVI wieku cały czas w Kościele funkcjonują. One nie zostały odwołane. Tak żebyście po prostu wiedzieli. Kanon 9 mówi tak na temat usprawiedliwienia, że jeśli by ktoś twierdził, że grzesznik zostaje usprawiedliwiony przez samą wiarę w tym znaczeniu, że nie potrzeba niczego innego do współdziałania w uzyskaniu łaski i usprawiedliwienia, niech będzie przeklęty. Nie można wierzyć w zbawienie tylko z łaski przez wiarę. I takich przekleństw jest dużo zapisanych w tym soborze, na tym soborze, i w tym właściwie okresie nie było żadnego dialogu, tylko potępienie reform. I w czasach kontrreformacji Kościół, głównie przez jezuitów, bardzo mocno działał, prowadził szkolenia katolickie i przeciwdziałał się działaniom protestantów. W tamtym czasie też szalała inkwizycja, skazywano wielu wierzących na śmierć, spalanie na stosie. Tak dla przykładu tylko przypomnę noc świętego Bartłomieja we Francji, 23 na 24 sierpień 1582 rok. Zginęło wtedy ponad 20 tysięcy protestantów, a więc był ten czas bardzo taki wrogi. I mimo tego, że później był pokój westfalski, który zakończył wojny religijne w Europie, to jednak jeszcze w kodeksie kanonicznym z roku 1917, czyli w prawie Kościoła katolickiego, był taki artykuł. Jest niedopuszczalne, ażeby wierni brali udział lub partycypowali w jakikolwiek sposób w niekatolickich praktykach religijnych. Stąd u ludzi starszych udział w innym nabożeństwie niż katolickie był równy grzechowi, bo taki był przepis prawa katolickiego. Natomiast wszystko zmieniło się w latach 60., kiedy był Sobór Watykański II i tutaj Kościół otworzył się bardzo mocno na protestantów i prawosławnych, a także też na niechrześcijańskie religie i wydali taki dekret o ekumenizmie, w którym nazwali po raz pierwszy nas odłączonymi braćmi. Tu cały czas macie ten obraz tej filozofii. I tutaj czytamy tam takie ciekawe zdanie. Jednym z zasadniczych zamierzeń drugiego soboru jest wzmożenie wysiłków do przywrócenia jedności wśród wszystkich chrześcijan, bo przecież Chrystus Pan założył jedyny Kościół, a mimo to wiele jest ludzi, wiele jest chrześcijańskich wspólnot, które wobec ludzi podają się za prawdziwie spadkobierczynie Jezusa Chrystusa. I ciekawa rzecz, Kościół katolicki nigdy nie przyznał się do jakichkolwiek błędów doktrynalnych. Oni uważają, że tak było od Pana Jezusa i tak jest do dzisiaj, bez zmian. To, co oni wierzą, jest jedyną prawdą, z którą się nie dyskutuje. I oni nie ustąpią z żadnej doktryny, a naszą rolą jest tylko to, żeby tam wrócić. A więc widzimy, optyka protestancka mówi, bracia się rozeszli, poszukamy jakiegoś tam wspólnego czegoś, kompromisu. Kościół rzymski mówi, nie, wy musicie wrócić, poddać się pod władzę Rzymu. I ten Kościół cały czas twierdzi takie zdanie, pełnię bowiem zbawczych środków osiągnąć można jedynie w katolickim Kościele Chrystusowym, który stanowi powszechną pomoc do zbawienia. A więc Kościół rzymski tego nie zmienił i od razu powiem, nie zmieni, ponieważ to jest jakby jego DNA. Oni twierdzą, że tak właśnie jest. Są jedynym kościołem prawdziwie katolickim, prawdziwie chrystusowym i wszystko inne to są heretycy, to są odstępcy, a teraz się mówi bracia odłączeni. A więc Józef wzywa tych pozostałych 11, powróćcie do mnie, ja Józef was nakarmię. Ten przepis o udziale w innych nabożeństwach został zniesiony. Nawet Sobór Święty, ten Watykański II z lat 60. zachęca wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, by rozeznając znaki czasu, pilnie uczestniczyli w dziele ekumenicznym. A więc tak jak kiedyś był zakaz uczestnictwa, tak teraz w ramach pewnych wydarzeń oczywiście można brać w tym udział. Także są takie w Polsce robione dni ekumenizmu, chyba w styczniu jakoś tak, taki tydzień i tam się zachęca, żeby się razem spotykać, modlić. Ksiądz u was, pastor u nas, ten powie, tamten powie i tak obudujemy właśnie jedność. Celem generalnie Rzymu jest jedność widzialna. To taka, że jest jeden kościół, wszyscy pod papieżem uznają wszystkie dokumenty i doktryny katolickie, wtedy jest okej. I trzeba wiedzieć, że Kościół rzymski nie zmienił żadnej doktryny, tylko zmienił swoje podejście do kościołów i innych religii. I kilka ciekawostek. Nie wiem, kto z was jeszcze pamięta takie wydarzenie z roku 1986, kiedy Jan Paweł II w Asyżu zwołał liderów wszystkich religii świata na dzień modlitwy o pokój. I tam byli muzułmanie, buddyści, hindusi, szamani, liderzy z kościołów wschodnich i zachodnich. I razem się modlili ponoć do Boga. Tylko jak to pogodzić? Jak to zrobić? Mimo tego, że byli tam czarownicy, bałwochwalcy, są zdjęcia w internecie, każdy może zobaczyć, jak Jan Paweł II całuje Koran. Koran a Biblia to są zupełnie inne księgi. Ta księga jest świętą, tamta nie, mimo że tak jest nazywana. I jego następca, Benedykt XVI, ćwierć wieku po tym wydarzeniu, podobne było wydarzenie w Krakowie. Taki dzień modlitwy o pokój. Kolejna rzecz. W latach 90. w USA podpisano takie porozumienie między kościołami ewangelicznymi a kościołem katolickim pod tytułem Ewangeliczni i chrześcijanie i katolicy razem. I tutaj jest taki dokument, który zachęca do współpracy w dziedzinach różnych, jak problemy społeczne, jakieś tam polityczne, ale nie ma tam jakiegokolwiek kompromisu ze strony Kościoła katolickiego, żeby cokolwiek zmienić w swoim podejściu. I ten dokument deklaruje ciekawą rzecz, że katolicy i ewangeliczni chrześcijanie są braćmi w Chrystusie i ewangelizacja jednej lub drugiej grupy przez inną jest nieuzasadnione. Tam tak napisane jest. Nie jest ani uzasadnione, ani teologicznie rozsądne korzystanie z zasobów jednej społeczności chrześcijańskiej nawraca wśród aktywnych zwolenników innej wspólnoty chrześcijańskiej. Wiecie, do czego prowadzi ekumenizm? Do tego, że kościoły wymrą. W naszym kraju jest kościół katolicki, przynajmniej oficjalnie w 90%. Jest takie pytanie, no kogo chcemy nawracać? Nawróconych, wierzących braci, no jak? Od tego mają swoje parafii, niech sobie tam siedzą, rozwijają się, nawracają się. I zobaczcie, kiedy my wchodzimy w takie coś, to tak naprawdę zabijamy Kościół. Kogo mamy nawracać w Polsce? Muzułmanów? Buddystów? Tu są katolicy. A fakty są takie, że oficjalne dane katolickie mówią, że około 40% chodzi regularnie do Kościoła i to jest wyznacznik ich wiary. Ale od kiedy wyznacznikiem wiary jest regularny chodzenie do Kościoła? To nie jest wyznacznik wiary, to jest wyznacznik praktyk religijnych. Ale wielu chodzi, dlatego że ma jakieś tam powody. I wiecie, kiedy ja nawracałem się do Pana Jezusa, widziałem to bardzo wyraźnie, jak w mojej parafii byli tacy katolicy, którzy przychodzili, tacy wierni parafianie, przychodzili zawsze raz na rok na Wielkanoc. I jak już ich widziałem, wiedziałem, że jest Wielkanoc na pewno, bo to nie ma, że ich po prostu kiedy indziej są, nie? Jestem pastorem 16 lat i w moim zborze mam też takiego wierzącego. I kiedy on przychodzi, to ja wiem, że jest Wielkanoc. Co się zmieniło w tym życiu, to nie wiem, ale naprawdę mówię, o bracie, witaj, witaj, Wielkanoc jest, no tak, Wielkanoc, trzeba przyjść. Raz do roku jest w zborze. Uważa, że jest wierzący. Oczywiście małe zbory, mała skala odniesień, nie? Załóżmy, mamy 200, czy mamy 100 ludzi, jeden nie przychodzi, teraz sobie to weźmiemy proporcje, to jak jest milion, to tych niedzielnych jest tam też troszeczkę więcej. To statystyki działają bardzo podobnie. Ale zobaczcie, podpisanie dokumentu sprawia, że skoro jesteśmy braćmi, to tak naprawdę nie można nawracać, wyciągać ze swoich wspólnot ludzi. No bo jak? Pastor i ksiądz razem przy stole jedzą obiad, a potem ten tam owieczki podkrada. To tak nieładnie. W maju roku 1995 Jan Paweł II wydał taką encyklikę pod tytułem Aby byli jedno i tam znowuż przypomniał kilka rzeczy. Posłuchajcie. Dekret o ekumenizmie wymienia wśród elementów nieustannej reformy także sposób przedstawiania doktryny. I papież mówi tak. Nie chodzi tu o modyfikację depozytu wiary, o zmianę znaczenia dogmatów, o usunięcie w nich istotnych słów, o dostosowanie prawdy do upodobań epoki, wymazywanie niektórych artykułów credo pod fałszywym pretekstem, że nie są już dziś zrozumiałe. Papież kolejny raz mówi, nie ma opcji, że my cokolwiek zmienimy. Tak jak było, jest dobrze. To, co musi się zmienić, to musi się zmienić wasze myślenie. A więc bracia muszą wrócić i powiedzieć, my byliśmy w błędzie, myśmy zbłądzili, zrobiliśmy źle i tak dalej. A więc Kościół katolicki uważa to za niedozwolony kompromis. I teraz zobaczmy cel rzymskiego ekumenizmu. Znowuż w tym piśmie tak jest napisane. Od tej podstawowej, ale cząstkowej jedności należy teraz przejść do niezbędnej, wystarczającej jedności widzialnej, wpisanej w konkretną rzeczywistość, aby kościoły naprawdę stały się znakiem owej pełnej komunii w jednym świętym katolickim i apostolskim kościele, która wyrazi się we wspólnym sprawowaniu Eucharystii. A więc cel Rzymu jest taki, doprowadzić do widzialnej jedności i aby wszyscy razem chodzili do Komunii Świętej, do Eucharystii, czyli oddawali cześć temu opłatkowi jako Chrystusowi. To przecież kiedy ksiądz rozdaje Komunię Świętą, tak to nazywają, i mówi ciało Chrystusa i oddaje ją do ust czy na rękę człowiekowi, ten mówi amen, to znaczy, że on wierzy, że w tym opłatku jest obecny Pan Jezus z ciałem i krwią, duszą i bóstwem. Dlatego przed tym klękają, to podnoszą, wyznają to jako swojego Pana i Zbawiciela. Ale to nie jest Pan Jezus. Ale celem Rzymu jest doprowadzić właśnie do tego, że wszyscy będą klęczeć przed hostią. I pytanie, czy my tego chcemy? Pamiętacie pierwszy wykład? Jak badać takie rzeczy? Musimy do tego przyłożyć Boże Słowo. I taka jeszcze jedna rzecz. W dniu reformacji, 31 października 1999 roku, przedstawiciele Światowej Federacji Luterańskiej i Papieskiej Rady do Sprawiedliwości podpisali wspólną deklarację o usprawiedliwieniu. I tutaj dosyć duży dokument, też go czytałem, pokazuje stanowisko katolickie, luterańskie i potem wspólne. Więc taka próba jakby zakończenia reformacji, ale ciekawa rzecz, że Kościół katolicki znowu trzyma się swoich nauk i tak stwierdził, jest tam taki zapis. Wspólnie wyznajemy tylko z łaski i wierze w zbawcze działanie Chrystusa, a nie na podstawie naszych zasług, zostajemy przyjęci przez Boga i otrzymujemy Ducha Świętego, który odnawia nasze serca i uzdalnia nas i wzywa do dobrych uczynków. Z tym się możemy zgodzić. Ale dalej to jest tak napisane. Człowiek jako słuchacz Bożego Słowa i wierzący zostaje usprawiedliwiony przez chrzest. Dalej, oni cały czas mają tutaj swoją filozofię. I ostatni taki dokument z roku 2000, Dominus Jezus. Ciekawa rzecz, ponieważ te działania były bardzo rozwinięte, ekumeniczne. Otóż Kongregacja Nauki Wiary, którą wtedy też dowodził późniejszy Benedykt XVI, napisała takie pismo o nazwie Dominus Jezus i tam kolejny raz przypomnieli taką prawdę. Należy stanowczo wyznawać jako prawdę wiary katolickiej jedyność założonego przez nie Kościoła, tak jak jeden jest Chrystus, istnieje tylko jedno ciało, jego ciało, jedna ulubienica, jeden Kościół katolicki i apostolski. I dalej, wierni zobowiązani są wyznawać, że istnieje historyczna ciągłość w sukcesji apostolskiej pomiędzy Kościołem założonym przez Chrystusa i Kościołem katolickim. To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy. A więc mówię to po to, że w filozofii Rzymu nie zmieniło się nic i nie zmieni się nic. U nich jest taka wizja. Wszystko zbłądziło i musi wrócić do Rzymu. A więc kilka wniosków. Kościół rzymski, kiedy mówi o ekumenizmie, ma na myśli łączenie wszystkich kościołów i włączenie ich do siebie. Nie jest zainteresowany weryfikacją własnej doktryny i dogmatów. Stoi przy zdaniu, że ma rację i pełna prawda jest tylko w tym kościele. I wszystkie starania kościoła mają ten cel, żebyśmy kiedyś na końcu wszyscy razem spotkali się przy ołtarzu i razem Eucharystię odprawiali i potem ją przyjmowali. Taka jest wizja rzymska. I kiedyś pamiętam, znowu już na internecie, bo to jest takie ciekawe miejsce, trafił mi do rąk, a właściwie do oczu, filmik, na którym jeden z pastorów protestanckich stał za ołtarzem razem z księdzem i wspólnie mszę odprawiali, właściwie ksiądz odprawiał, oni tam byli na bokach tacy asystenci, tak zwani koncelebranci. I byłem przerażony, jak zobaczyłem, jak po tej przeistoczeniu ten ksiądz, ten pastor je ten opłatek, pije kielich w ramach takiej właśnie ekumenii. No, o czym nie wierzyłem, napisałem do niego i on w tym nic złego nie widział. Celem jest jedność. Ja mówię, wiesz, ja właśnie na podstawie tego z kościoła wyszedłem, a ty tam stoisz. Mi, wiesz, bo ty jak zawsze nie rozumiesz i tak dalej, i tak dalej. Dramat, ale nie będę mówił, kto to był. Okej, okay. A więc taka jest rzymska filozofia. Mamy pełną prawdę, wróć się do nas, wtedy będzie okej. Okay. No i teraz właśnie, co Biblia na ten temat mówi, bo to nas najbardziej interesuje. A więc widzimy wersję protestancką, połączymy się jakoś razem, katolicko, wróćcie do nas. A co mówi Pismo Święte? Otóż jeszcze raz wrócimy do tego fragmentu, raz może wyświetl ten werset, Jana 17, 21, dobrze? Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I tutaj widzimy, że jakby najważniejszą rzeczą w tym fragmencie pokazuje się jedność, aby byli jedno. I to jest taki sztandarowy werset właśnie dla ekumenistów. I pytanie, czy tutaj jest jakieś nadużycie, czy tak ten fragment należy czytać? Bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o Pismo Święte, nie możemy wyrywać fragmentu, wersetu z kontekstu. Ktoś kiedyś takie powiedział fajne zdanie. Tekst bez kontekstu staje się pretekstem. I to jest właśnie pretekst do tego, żeby cisnąć w kierunku widzialnej jedności. W jaki sposób tutaj tkwi nadużycie? Przede wszystkim te słowa są częścią dłuższej modlitwy Jezusa. O kogo? O Jego uczniów. Była to ostatnia modlitwa już, można powiedzieć, na ziemi przed Jego męką i śmiercią. I ten fragment ma 20, przynajmniej 6 wersetów, od 1 do 26. I w tym wersecie, i w tym fragmencie Jezus kilkakrotnie mówi o ważności Bożego Słowa w życiu uczniów. Na przykład werset 6, aby strzegli słowa Twojego. Werset 8, albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli. Werset 14, dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata. I 17 werset. Poświęć ich w prawdzie Twojej, Twoje słowo jest prawdą. A potem mowa jest o jedności. A więc zobaczcie, Jezus mówi wyraźnie o fundamencie, jakim jest prawda. poświęć ich prawdzie Twojej. A więc uczeń to jest ktoś, kto usłyszał Boże Słowo, uwierzył w nie, przyjął Pana Jezusa i w tym kontekście mówi o jedności. Według Bożego Słowa braćmi wierzą są tylko ci, którzy się narodzili z Boga. Tak? To jest nasza podstawa, to jest fundament. Narodzenie z Boga, nowe stworzenie. A więc zobaczcie, Jezus modlił się o uczniów, o tych, którzy na nowo byli narodzeni, i mówił o ich jedności. I kolejna rzecz. Jedność w chrześcijaństwie jest przez prawdę, a nie poza prawdą. Czy Kościół katolicki praktykuje rzeczy niebiblijne? Praktykuje ich bardzo wiele. Praktykuje ich masę. Mam całą taką serię wykładów przygotowaną na temat doktryn Kościoła Rzymskiego a nauczaniem Biblii. Jest to prawie 4 godziny wykładów, gdzie widzimy tych wiele różnic. Ja tylko przypomnę, w co wierzy Kościół katolicki, a czego nie ma w Biblii. Wiara w to, że sakramenty nas usprawiedliwiają. Nie przez wiarę. Wielbienie hostii eucharystycznej. Księgi apokryficzne dodane do Biblii. Tradycja, która dla Kościoła jest równa z Pismem Świętym. Oddawanie hołdu i czci Marii. Kult świętych, relikwii, obrazów. Wiara w czyściec, modlitwa za zmarłych. 9 przykazań w katechizmie. Wiecie o tym, że oni tam sobie podzielili tak, żeby tak drugie ominąć. Odpusty, przymusowy celibat duchownych, prymat papieża i wiele innych rzeczy. To nie są nauki biblijne. Tego nie ma w Piśmie Świętym. Natomiast Jezus mówi o prawdzie. Poświęć ich w prawdzie. I tak jak dzisiaj już czytałem z Tesaloniczan, napisane jest, że ci, którzy nie przyjmują miłości i prawdy, po prostu idą na potępienie, wierzą kłamstwu. I teraz zobaczmy, że kiedy patrzymy na ruch ekumeniczny, on bardziej szuka takiej jedności zewnętrznej, widzialnej i często poza prawdą ludzi chce złączyć. Nazywa rzeczy istotne i ważne czymś drugorzędnym, nieistotnym. A więc to hasło typu szukajmy, co nas łączy, nie dotykajmy tego, co nas dzieli, to tak naprawdę jest zamydlanie oczu. Bo prawda to prawda. Pełna prawda to pełna prawda. Teraz jak pogodzić oddawanie czci Jezusowi przez nas, którzy go do serca przyjęliśmy, z tymi, którzy mówią, że go połykają czy zjadają? Czy to jest przyjęcie Pana Jezusa? I tak wiele innych rzeczy. I druga rzecz, a jeżeli szukamy jedności poza prawdą, to gdzie są granice? A celem ekumenizmu jako takiego jest zebranie wszystkich religii do jednego worka. Jest taki filmik na internecie, warto go obejrzeć, gdzie papież ma taką jakby deklarację. Właśnie miałem go wziąć i zapomniałem, to mi się przypomniało. Jest taki filmik, chyba dwuminutowy, gdzie papież, gdzie po kolei występuje buddysta, ksiądz, później muzułmanin i wszyscy mówią, wierzę w miłość, wierzę w Boga i tam papież w tle mówi, że wszyscy wierzymy i kończy takim tekstem, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Naprawdę? Wszyscy? Nie, nie jesteśmy wszyscy dziećmi jednego Boga. Wszyscy mamy Stwórcę. Ale Ojca mają tylko ci, którzy się na nowo narodzili. Tak mówi Biblia. Tak mówi Biblia. I teraz z samej góry z Rzymu płynie kłamstwo, które mówi, wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, nieważne jak wierzymy, w co wierzymy, co praktykujemy. I tam też taka scenka jest ostatnia, gdzie ci ludzie pokazują symbole swoich religii. A więc Żyd pokazuje menorę, buddysta taki różaniec, taki buddyjski, ten pokazuje muzułmanin, już nie pamiętam, co nam pokazywał, a katolicy pokazują, wiecie co? Figurkę Pana Jezusa takich malutkich, nie krzyż, tylko takie małe dzieciątko. Nie? Jaki był tego cel? Wszyscy jesteśmy jedno, wszyscy jesteśmy braćmi, pogódźmy się, nie kłóćmy się, ale to jest zwiedzenie. Dziećmi Bożymi są tylko ci, którzy się na nowo narodzili z Ducha Świętego i z wody. Nikt inny. Prawda czy nieprawda? Drugi fragment, który pokazuje, że Biblia stoi przeciwko ekumenizmowi. Dzisiaj czytałem już o tym, ale jeszcze raz go sobie przywołamy. Galacjan 1:8-9. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A więc zobaczmy. Paweł apostoł nie bał się ostrych słów. Stanął w obronie prawdy Ewangelii. On nie zaproponował Galacjanom wspólnych spotkań integracyjnych, ekumenicznych. No, wy wierzycie w obrzezanie jeszcze, a my nie. No tak, może się gdzieś dogadamy, wiecie. Ważne, że Pan Jezus jest, nie? Że Bóg. Jakoś tam się dogadamy. Nie. On tam bardzo ostro potępił tą herezję galacjańską. Co to znaczy? Czy Boże patrzenie zmieniło się na te sprawy? A więc no chyba nie. Macie piękne hasło na ścianie. Czytacie je w ogóle nieraz? Zamknijcie oczy, powiedzcie, co tam jest napisane, ale nie patrzcie teraz na ścianę. Ja kiedyś w moim zborze taki baner powiesiłem przed drzwiami, wielki taki. Jezus zbawia, uzdrawia, leczy. I tak po 3 tygodniach pytam, a wiecie, że tam jest baner przed drzwiami? Ludzie, tak? No, taki duży. Wiecie, co tam jest tam napisane? Po prostu, że pewne rzeczy się nam oswajają. Myśmy z tym się jakoś tak po prostu opatrzą nam się te rzeczy. To hasło to nie jest hasło. To jest prawda. Takie samo jest jego słowo. Ono się nie zmienia. A więc jeżeli Paweł powiedział, że herezja galacka była czymś złym, co sprawiała, że ludzie wypadali z łaski, to co zrobisz z wszystkimi innymi herezjami? Godzić się z takimi rzeczami? Budować jakąś jedność pomimo tam podziałów i różnic? Nie. On tutaj był bardzo, bardzo, bardzo konkretny. Jak można pogodzić prawdę katolicką, która mówi, że sakramenty nas zbawiają, sam udział w tych sakramentach, z tym, co mówi Biblia, że nas zbawia Jezus? To nas w końcu zbawia. Chodzenie do komunii, do spowiedzi, tam do bierzmowania, to nas zbawia? Kościół katolicki twierdzi, że tak. No ale mam Biblię, która mówi, że nie. W Biblii nie ma sakramentów, nie wiem, czy o tym wiecie. Okej, a więc zobaczmy. Jakiekolwiek spotkania wspólne, integracja z innymi kościołami ma być uwarunkowana tym, jaki mają stosunek do Ewangelii. W jaki sposób na to patrzą? Czym jest Ewangelia? W jaki sposób może człowiek być zbawiony? A więc jeżeli ktoś twierdzi, że przez wiarę z łaski, okej, mamy wspólny grunt. Wyznajemy Nowe Narodzenie, mamy wspólny grunt. Ale jeżeli ktoś mówi, że inaczej, że tradycja, że jakieś tam sakramenty, no to jest to głoszenie odmiennej Ewangelii. Tutaj nie ma wspólnej płaszczyzny w tym momencie. 2 Koryntian 6:14-15. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Według Bożego Słowa, którzy to są wierzący? Które to są Boże dzieci? Te nowonarodzone. A reszta nie. Pytania są bardzo proste. Jaki dział mają wierzący i niewierzący? Nie chodźcie w wspólnym jarzmie. Czym jest jarzmo? Jarzmo łączyło dwa zwierzęta, tak? I one razem szły. Najczęściej to były woły. A więc, kiedy łączymy się z ludźmi niewierzącymi, to jesteśmy w jakimś tam układzie nieformalnym, który nas do czegoś zobowiązuje, a najczęściej nas pcha w kierunku kompromisu. A więc muszę się zapytać, czy ludzie, z którymi jestem, to są ludzie odrodzeni. Tak jak już dzisiaj powiedziałem, Nikodem był liderem, ale Jezus nie przyklepał jego teologii. Powiedział mu wprost, musi się nowo narodzić. Człowiek nie za bardzo zrozumiał, o co mu chodzi, ale potem się dopytał. Natomiast my dzisiaj próbujemy właśnie ponad tym wszystkim przejść, powiedzieć, nie, nieważne. Przecież Jezus też mógł powiedzieć do Nikodema, wiesz, wierzymy w tego samego Boga, no jest moim ojcem, twoim też jakoś. Wszystko jest okej. To tak nie jest. To tak po prostu nie jest. Zadaniem Kościoła jest zwiastowanie Ewangelii, mówienie o zbawieniu w Jezusie Chrystusie i o tym, że On chce mieć nowonarodzone Boże dzieci. To jest nasz cel. A kiedy przyklepujemy takie rzeczy, tak naprawdę zgadzamy się na to, że ci ludzie są narażeni na utratę zbawienia. Kolejny fragment. 2 list Jana 10:11. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go w domu i nie pozdrawiajcie. Każdy bowiem, kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. A więc już w tamtych czasach byli ludzie, którzy przynosili jakąś naukę, która nie była właściwa. Galacjanie przekręcili dobrą nowinę, mówili o tym, że trzeba się obrzezać. W Koryncie niektórzy twierdzili, że nie ma zmartwychwstania. W Kolosach mówiono, trzeba czcić aniołów. A Jan powiedział, jeżeli ktoś naucza inaczej, że Jezus nie ma ludzkiego ciała, unikacie z nim kontaktów. A więc chodziło o ochronę naszego serca, tego, co my słuchamy, naszej wiary. I teraz zobaczmy, dlaczego tak jest, że Nowy Testament jest tak radykalny w tych rzeczach, a my tacy zupełnie inni. Tego nie potrafię zrozumieć. Czyżby nasza Ewangelia straciła swoje ostrze i kiedyś to było złe, a teraz już jest dobre? A może myśmy stracili jakąś wrażliwość i nas to już nie rusza? A dobra tam, katolik wierzy tak, niech sobie wierzy. Tamten jest też tak wierzy, dobra tam. No wierzę, że Jezus jest Panem, no to dobra. To tak nie jest. Tutaj jest wręcz wezwanie do separatyzmu. Ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go w domu i go nawet nie pozdrawiajcie. No jak? To się w ogóle w głowie nie mieści. A więc w jaki sposób dzisiaj postępować? Przede wszystkim trzymamy się 5 zasad reformacji. Tylko wiara, tylko pismo, tylko łaska, tylko Chrystus, chwała tylko dla Boga. I ci, którzy takie prawdy uznają, my możemy się spotykać i rozmawiać. Możemy się modlić, bo jest wspólny fundament. Natomiast jeżeli kościoły nauczają inaczej, że potrzeba tradycji, potrzeba jakichś obrzędów, sorry, głoszą inną Ewangelię, głoszą innego Chrystusa, głoszą innego Ducha. To, o czym dzisiaj mówiłem. Dlatego to wymaga konfrontacji. Gdybym w to nie wierzył, do tej pory byłbym księdzem. Bo by nie było potrzeby niczego zmieniać, bo wszystko jest okej. A co z takimi kościołami, które na przykład mają zupełnie inne patrzenie? Kościołami dla gejów, kościołami, które przykrywają pewne grzechy, tolerują pewne grzechy. To co, to też powiemy, że ta łaska się liczy? Słuchajcie, to są rzeczy naprawdę trudne. Są kościoły, które nawet nie wierzą w Boże Słowo i nazywają się kościołami chrześcijańskimi. I co? I to też nasi bracia wierzą? Coś musi być fundamentem. I jeszcze jeden fragment z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 19-20. Zadanie dla uczniów, jakie było? Idźcie na cały świat, czyńcie uczniami. I tam jest taka jeszcze ciekawa rzecz dopisana na końcu. Daj dalej. Rzuć następny. 20. A jest, tak? Aha, dobrze, nie zauważyłem. Ucząc je przestrzegać czego? Dalej. Wróćcie do tego. Wszystkiego, co wam przykazałem. Tego mamy uczyć. I znowuż to napisane jest tutaj, co Jezus nauczał. Czy Jezus nauczał na temat kultu maryjnego? A to się uczy. Na temat sakramentów? A to się uczy. I tak możesz każdą doktrynę niebiblijną przyłożyć i zapytać, czy Jezus tego nauczał? Nie. A więc mam tego nie głosić. Tylko to, co On nas nauczył. Tylko tyle. Dlatego znowuż nie da się tego skleić. A więc zobaczmy. Bardzo ważne jest stanięcie w autorytecie Bożego Słowa. To nie jest popularne, nie jest ani miłe. Jest wiele na ten temat poglądów i opinii. I tak powiem, kiedy pastor mnie zaprosił z wykładami, to zapytałem o jedną rzecz. A wy jak tu nauczacie? Za czy przeciw? Bo jak za, to ja nie przyjeżdżam. Bo ja jestem przeciw temu, przeciwko czemu jest Boże Słowo. Jestem za tym, co mówi Boże Słowo. A więc jeżeli mamy budować jedność, jak najbardziej, na fundamencie Bożego Słowa i Nowego Narodzenia. Jesteśmy braćmi w Chrystusie i okej. I będziemy działać. Ale jeżeli próbujemy coś łączyć na siłę, odgórnie, politycznie, nie ma to sensu i to po prostu nie wyjdzie. W Księdze Objawienia świętego Jana w 17 rozdziale jest opis religii, która wrogo jest nastawiona wobec prawdziwych chrześcijan i która istnieje w okresie wielkiego ucisku w czasach ostatecznych. I celem tej nierządnicy jest panowanie nad wszelkim językiem, wszystkimi ludźmi, jest jedność religijna. I ciekawa rzecz, że Bóg nakazał, abyśmy wyszli z Babilonu. Co robi ekumenizm? Chodźcie wszyscy i tworzy Babilon. Dlatego, że tak jak powiedziałem wcześniej kilka razy, celem jest ostatecznym łączność z kościołami, z religiami niechrześcijańskimi. A więc wszystko ma być podporządkowane Rzymowi, łącznie z innymi religiami. I moi drodzy, krok po kroku to się dzieje. I chcę powiedzieć, że dla mnie najważniejsza jest Biblia. Każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoje zrozumienie. Ja tak czytam Pismo Święte i tak je rozumiem. Jestem gotowy i chętny do jedności na bazie Bożego Słowa, na bazie prawdy, ale nie na bazie dogmatów ludzkich. Dlatego te wspólnoty, które podobnie wierzą, podtrzymują prawdę Ewangelii, jakie by nie były, są to nasi bracia, z nimi trzeba działać, wspierać. Natomiast na pewno nie można się sprzedawać za dobra tego świata, za jakieś rzeczy, które po prostu dobrze brzmią politycznie. Bo możemy dojść do tego do takiego momentu, jak teraz, jaki jest w Niemczech. Teraz w Niemczech nie powiedział, że to Arabowie czy jacyś tam ze wschodu ludzie coś zrobili, tylko miał, że ludzie o rysach wschodnich, tak już delikatnie. Nasz rys jest bardzo wyraźny, nasz rys jest chrystusowy, ewangeliczny, tego się trzymajmy. Jezus powiedział, prawda was wyswobodzi i ja chcę się prawdy trzymać. Także moi drodzy, zachęcam, abyście również w taki sposób na to patrzyli, szukali Bożego prowadzenia, pamiętali o tym, że On się nie zmienia, Jego Słowo jest wieczne i celem jest to, abyśmy byli jedno, ale jedno w prawdzie, jedno w miłości. Prawda i łaska muszą być razem. Tego się nie da rozdzielić. Amen. Pomódlmy się na koniec. Ojcze, ja modlę się o to dzisiaj, abyś Ty wlał w nasze serca miłość do Twojego Słowa. Panie, abyś nas w tym Słowie ugruntował. Abyś dał nam, Panie, takie jasne i otwarte umysły, Panie, abyśmy też stawali jasno w obronie Twojego, Panie, Słowa. Panie, abyśmy nie bali się śmiało głosić Ewangelii. Abyśmy, Panie, nie bali nazywać się grzechu grzechem, Panie, zła złem. Abyśmy, Panie, mogli wyraźnie i czytelnie mówić to wszystko, co Ty nam powiedziałeś. Tak, Panie, abyśmy głosili pełną Ewangelię o zbawieniu, jakie masz dla każdego człowieka. I, Panie, modlę się o to, aby w moim sercu, aby w naszych sercach nie było gdzieś fałszywego kompromisu, który, Panie, tak naprawdę zgadza się na to, że ludzie inaczej wierzący skończą swoje życie w piekle, Panie, w potępieniu. Ojcze, Ty powiedziałeś, że tylko ci, którzy na nowo się narodzili, będą w niebie. Ojcze, Ty powiedziałeś, że tylko ci będą zbawieni. Ojcze, modlę się teraz o to, abyśmy byli Twoim światłem, abyśmy, Panie, śmiało mówili ludziom, tak, aby oni mieli wybór, aby, Panie, mogli podjąć decyzję i za Tobą prawdziwym światłem, tym, który jest naszym Zbawicielem. Ojcze, modlę się o ten zbór tutaj w Wiśle, Panie. Modlę się o to, aby był, Panie, Twoim narzędziem w zwiastowaniu Ewangelii. Panie, aby Twój Duch Święty wypełnił go odwagą i mocą, Panie. Abyś wypełnił nasze serca, Panie, w śmiałym zwiastowaniu Ewangelii, Panie. Tak jak to czynił Paweł Apostoł, Panie, który przecież nie dla żartów był bity, męczony za zwiastowanie Ewangelii, Panie. Ponieważ on wiedział, że innej Ewangelii nie ma. I Ojcze, modlę się o to, aby również w moim sercu, w naszych sercach było to przeświadczenie, że innej Ewangelii nie ma. To jest tylko ta jedna Ewangelia, w której jest zbawienie nasze. Panie, modlimy się także teraz o ten czas przed nami, o drogę do domów, Panie, abyś nas chronił, strzegł, abyśmy, Panie, mogli też rano przyjść posileni, pełni radości na spotkanie z Tobą. Panie, niech Twój Duch Święty dzisiaj napełnia spokojem i radością w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.